Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, moje uszanowanie.
Zacznę od tego, co wydarzyło się w ostatnim czasie w Parlamencie Europejskim. W ubiegłotygodniowym głosowaniu Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą faktycznego zakazu prawa do aborcji w Polsce. Została ona przygotowana przez 5 grup politycznych, przypomnijmy, Europejską Partię Ludową, Socjalistów i Demokratów, Odnowić Europę, Zielonych i GUE. Tak sobie myślę, odnowić Europę. Czy to jest jakaś próba odnowienia Europy, jak pan sądzi?
No, co tu dużo mówić, jeżeli odnowić Europę, to w duchu całkowicie totalitarnym i w duchu odrzucającym pewne dziedzictwo kulturowe samej Europy, jak i samej Unii Europejskiej. Przecież rezolucja Parlamentu Europejskiego, która opowiada się jednoznacznie po stronie tak zwanych podstawowych praw kobiet jako prawa do aborcji, jest przekreśleniem dorobku samego parlamentu, który jeszcze 7 lat temu jednoznacznie mówił, kwestie związane z tak zwanymi prawami reprodukcyjnymi są kwestiami krajowymi, należą do wyłącznych praw państw członkowskich, nie należą do tak zwanych kompetencji przekazanych Unii Europejskiej. Nic się nie zmieniło w traktatach przez 7 lat i dzisiaj słyszymy coś zupełnie innego. Słyszymy, że Polska łamie jakieś podstawowe prawa. No, w tej samej rezolucji czytamy, że Polska łamie prawo poprzez umożliwianie korzystania z klauzuli sumienia lekarzom. No, pamiętajmy, że w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej jest przepis mówiący o klauzuli sumienia.
Jak w takim razie taka narracja może wpłynąć na odbiór tej sytuacji w Polsce? No bo przecież to jest jakaś konkretne wypowiedzi. Oczywiście Parlament Europejski i ta rezolucja nie ma tak naprawdę wpływu ostatecznego na jakieś ustawowe zmiany prawne, ale jednak wywołuje dużo emocji.
No podkreślmy zdecydowanie to, co pan redaktor powiedział. Rezolucje Parlamentu Europejskiego nie są prawem międzynarodowym, nie są prawem pochodnym Unii Europejskiej, nie są wiążące. Natomiast należą do tak zwanego miękkiego prawa międzynarodowego. Innymi słowy, to jest presja, to jest ostracyzm wobec Polski, to jest piętnowanie polskiego rządu i Polski jako łamiących prawa człowieka. No i niestety jest to postawianie Polski w bardzo złym świetle. Ja myślę, że to jest też w dużej mierze utrata wiarygodności przez sam Parlament Europejski, który głosuje rezolucje przygotowane przez, wiadomo, grupkę, nieliczną grupkę radykalnie lewicowych eurodeputowanych, nie czytając tych rezolucji, jak podejrzewam, nie weryfikując to, już z pewnością nie weryfikując faktów tam zawartych. No chociażby z tego powodu prowadzimy teraz w naszym zespole prawa międzynarodowego Ordo Iuris bardzo szczegółową analizę rezolucji, ponieważ pojawia się tam m.in. Instytut Ordo Iuris i pojawia się parę zarzutów pod naszym adresem, całkowicie nieprawdziwych. Jeżeli nasze analizy na to pozwolą, oczywiście rozważymy również skierowanie tego na drogę prawną przeciwko Parlamentowi Europejskiemu.
Czy to znaczy, że Ordo Iuris będzie walczyło z Parlamentem Europejskim? O co chodzi tak naprawdę Parlamentowi Europejskiemu? Dlaczego my trochę jesteśmy taką samotną wyspą w tej walce o prawa?
No, mamy do czynienia z próbą wykorzystania Parlamentu Europejskiego, narastającą próbą wykorzystania Parlamentu Europejskiego w ramach coraz bardziej spolaryzowanej wojny politycznej. Parlament Europejski, nie weryfikując faktów, pomawia Polskę o łamanie praw człowieka, ale tym samym nie przysłuży się dobrze realizacji praw człowieka, bo przecież jeżeli Parlament Europejski traci swą wiarygodność, a zatem to forum, na którym mieliśmy ucierać jedność europejską, to forum, na którym miano budować braterstwo narodów Europy, staje się forum radykalnych, lewicowych ugrupowań, które wykluczają Węgry, Polskę, niebawem zapewne Portugalię czy Słowenię, no to okazuje się, że pęka nam europejska jedność, pękają marzenia ojców założycieli Unii Europejskiej.
Ale jednak niewiążącą, co prawda, prawnie rezolucję, o której pan wspomniał, poparło 455 europosłów, 145 było przeciw, 71 się wstrzymało od głosu. I trzeba przypomnieć również, że Parlament Europejski w tej rezolucji zdecydowanie potępił orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji w Polsce, uważając, że orzeczenie to zagraża zdrowiu i życiu kobiet. Jak to rozumieć? Umieć w takim razie.
To jest najważniejszy punkt tej rezolucji, jej pierwszy punkt. Już tutaj zaczyna się oczywiste niedoinformowanie Parlamentu Europejskiego, no i zła wola autorów rezolucji. Doskonale wiemy, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z października nie uchyliło możliwości ratowania życia i zdrowia kobiety nawet kosztem życia poczętego dziecka. A zatem ten wyjątek zezwalający na aborcję dla ochrony życia i zdrowia pozostał w ustawie. Tym samym punkt pierwszy rezolucji jest po prostu nieprawdziwy. Jest po prostu nieprawdziwy. I tak jak mówiłem, nikt tego nie zweryfikował, nikt tego nie sprawdził. Zostało to podyktowane przez polskich lewicowych eurodeputowanych i wpisane w rezolucję. No, tego byśmy się nie spodziewali po organach potężnej organizacji ponadnarodowej, jaką jest Unia Europejska. No i tak jak mówiłem, to wszystko wymaga reakcji. I to reakcji nie tylko naszego polskiego rządu, ale też takiej zwykłej reakcji Polaków, jak chociażby możliwość podjęcia pewnych działań prawnych. Takie rezolucje już się pojawiały w ostatnim roku. Były rezolucje potępiające rzekome strefy wolne od LGBT w Polsce na podstawie internetowej strony Atlas Nienawiści, gdzie zamieszczono samorządy, które w ogóle nigdy w żadnej uchwale nie zamieściły nazwy LGBT nawet. I te samorządy również rozważały wystąpienie na drogę sądową przeciwko Parlamentowi Europejskiemu. Ostatecznie pozwały autorów tej strony Atlas Nienawiści. Ale być może jest to już dobry czas, żeby ruszyć również z akcją prawną przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, bo przecież widzimy, że te zakusy, żeby fałszować rzeczywistość, podejmując tego typu fałszywe rezolucje, po prostu narastają i są wykorzystywane jako oręż polityczny w walce z Polską.
Ale panie prezesie, rezolucje popierają europosłowie również polscy. Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Jerzy Buzek, Danuta Hibner, Ewa Kopacz, Janusz Lewandowski. Czy to są osoby, które nie wiedzą, co się dzieje?
No, nie podejrzewam, żeby polscy eurodeputowani nie mieli tej świadomości. Oni raczej współuczestniczyli w pisaniu tej rezolucji. Ciekawe są te nazwiska, których brakuje na liście popierających. Jeżeli się nie mylę, nie ma tam Radosława Sikorskiego na przykład.
Jest Radosław Sikorski, jest Róża Thun również.
To jednak miałem już pewne nadzieje na to, że przynajmniej były polski szef dyplomacji trzeźwo ocenił sytuację i nie chciał się podpisywać pod stekiem tego typu głupstw, które zmieściły się w tej rezolucji. To oczywiście jest bolesne, bo mamy do czynienia z doświadczonymi politykami, którzy wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej, roztaczali tę piękną wizję wspólnoty europejskich narodów, a tymczasem podpisują się pod po prostu oszczerstwami, wykorzystują te instrumenty europejskie wbrew traktatom. No pamiętajmy, że podstawowe zasady Unii Europejskiej to jest lojalność i solidaryzm, współpraca narodów. Jeżeli wykorzystuje się instytucję, jaką jest Parlament Europejski, żeby ideologicznie młotkować jedno z państw wbrew traktatom, no to w ten sposób niszczymy wspólnotę.
Jak pan sądzi, czy Polska jest państwem albo będzie państwem, które aktywnie stanie w obronie rodziny, życia na forum międzynarodowym i czy w tej walce jest w stanie wygrać?
Polska bardzo aktywnie włącza się w ten obszar polityki międzynarodowej. Nie dalej jak miesiąc temu w Genewie doszło do podpisania deklaracji na rzecz rodziny, deklaracji zainicjowanej przez Departament Zdrowia Stanów Zjednoczonych, wspartej przez bardzo wiele państw, Brazylię, Węgry, Polskę. Deklaracji, która zmierza do przeorientowania systemu prawa międzynarodowego w kierunku ochrony podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Taką zasadę czytamy chociażby w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Ale dzisiaj, jak wiemy, prawo międzynarodowe czy ONZ daleko odeszło od tych zasad podstawowych i ten nurt powrotu do ochrony rodziny, powrotu do ochrony podstawowych naturalnych instytucji jest obecny w prawie międzynarodowym. Na razie słabo, ale ze wsparciem Polski, ze wsparciem Węgier, ze wsparciem rosnącej grupy dużych państw na świecie jest możliwość, żeby ten nurt stanął na równi przynajmniej z tym, co dzisiaj się dzieje w Unii Europejskiej czy w części ONZ-u. I to oczywiście wymaga również zmian w kraju, zmian prawa krajowego. I tutaj dobrze widzimy, że takich kroków podejmowanych jest bardzo wiele. No przecież polityka wewnętrzna Polski jest zorientowana na rodziny od lat. Polityka wewnętrzna Węgier jest całkowicie zorientowana na rodzinę. I nawet ONZ dostrzega to już poprzez między innymi uchwały dotyczące rodziny i jej wsparcia.
To jeszcze na koniec tylko zapytam o też gorący temat. Czy my jako Polska jesteśmy państwem, które przez innych jest określane jako naruszające praworządność? Jak pan sądzi?
No, rzecz jasna, nie naruszamy praworządności. Pytanie, które trzeba postawić, to czy praworządności nie naruszają ci, którzy z naruszeniem traktatów próbują wprowadzić nowe zasady dotyczące praworządności? I tutaj odpowiedź oczywiście jest twierdząca, a zatem mamy do czynienia z atakiem na praworządność ze strony rządu niemieckiego przede wszystkim i prezydencji niemieckiej. I jak zwykle mamy do czynienia z podwójnymi standardami. Europa Zachodnia nie cała, ale Francja i Niemcy z pewnością próbują stosować podwójne standardy, gdzie samym sobie przyznają większe możliwości działania, większą swobodę działania wewnątrz Unii Europejskiej, twierdząc, słyszałem to już wielokrotnie z ust polityków czy sędziów niemieckich, że kraje nowej Unii muszą się jeszcze nauczyć demokracji, stąd formalizm musi u nich stać na straży praworządności. To jest oczywiście wytrych, który ma uniemożliwić nam korzystanie z suwerenności w takim stopniu, jak robią to Niemcy.
Będziemy przyglądać się na bieżąco tej sprawie, sprawie bardzo emocjonującej i bardzo ciekawej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.